ponieważ wciąż wokół nas zdarzają się takie sytuacje typu oddajcie Madzie, ponieważ spotykamy wokół nas ludzi, którzy nie całkiem zawsze mówią prawdę albo w ogóle nie mówią prawdy. Dlatego też jesteśmy nieufni w stosunku do ludzi. Nie dowierzamy ludziom, asekurujemy się, nie dajemy wiary temu, co słyszymy. Ale z drugiej strony, gdy nam się przytrafia to, że my coś mówimy do drugiego człowieka, a ten ktoś nam nie dowierza. Gdy staramy się o czymś go przekonać, a on wciąż nie ufa, że mówimy prawdę. Gdy mamy dobre intencje, a ktoś w ogóle nie chce nawet poznać tych intencji i od razu posądza nas o złe intencje, to jak się czujemy? Czujemy pewną przykrość, nie? Bo chcielibyśmy, żeby zechciał zrozumieć, jak jest naprawdę. Gdy jesteśmy podejrzewani o jakąś dwulicowość, jakąś nieprawdę, to jest nam po prostu przykro. Bardzo przykro. Chciałem dzisiaj razem z wami przyjrzeć się pewnej historii biblijnej z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ale zanim dojdziemy do tekstu Słowa Bożego, spróbujmy nakreślić tło tego całego wydarzenia. Otóż Słowo Boże opowiada nam o takim rodzeństwie, mianowicie 12 braci, synów Jakuba. I pośród tych synów był pewien chłopak, który miał na imię Józef. W tej rodzinie, jak czytelnicy Biblii pamiętają, następowało pewne napięcie, ponieważ Józef miał sny, którymi się dzielił ze swoimi bliskimi, a tatuś Józefa bardzo go lubił i mu taką kolorową szatę sprawił. I nastąpiło pewne napięcie. Do tego stopnia to napięcie ich obciążyło, że gdy pewnego dnia ojciec wysłał Józefa, by odwiedził swoich braci, którzy wypasali trzody, kawał drogi od domu, żeby się przekonać, czy wszystko z nimi w porządku, Józef oczywiście przyszedł do tych swoich braci, a oni już tak się nakręcili na tego swojego brata Józefa, że wykorzystali okazję i najpierw w złości wtrącili go do takiej studni, a chwilę potem postanowili wyciągnąć go z tej studni i sprzedali go do Egiptu. I Józef, jak wiemy, trafił do Egiptu. Z początku różnie z nim było. Bardzo ciężko miał, ponieważ chciał zachować prawość, chciał podobać się Bogu, nie uległ temu duchowi Egiptu i miał ciężkie chwile. Niemniej jednak, jak ta historia opowiada, w pewnym momencie, gdy faraon miał sen i nie potrafił sobie z nim poradzić, Józef z natchnienia Bożego wytłumaczył mu ten sen i w krótkim czasie Józef został wyniesiony do godności głównego zarządcy Egiptu. I dzięki niemu cały Egipt, jak pamiętamy ze Słowa Bożego, był bardzo zasobny w czasach, kiedy na całą ziemię, na tamtejsze okolice przyszła ciężka próba suszy. I gdy w Kanaanie nastąpił tak wielki głód, że już ludzie nie mogli wytrzymać, dotarła wiadomość, że w Egipcie akurat jest pełno zboża, bo jest tam taki zarządca mądry, Józef, który zaopatrzył w porę przez 7 lat, zbierał wszystkie plony, gromadził w spichlerzach. Więc wtedy to Jakub powiedział do twoich synów, do braci Józefa, że trzeba iść do Egiptu, żeby tam się zaopatrzyć w zboże. I Izraelici, jak wiecie, no to kawał drogi do Egiptu, to jest w linii prostej mniej więcej 400 kilometrów. Piechotą ci synowie Jakuba wyruszyli, żeby zaopatrzyć się w zboże, żeby przeżyć w ogóle. I gdy dotarli i stanęli przed Józefem, do głowy im nie przychodziło, że stają przed tym swoim bratem, którego tak poniżyli, którego tak odtrącili, którego sprzedali za jakieś marne grosze. I nie wiedzieli, że to jest Józef. On w międzyczasie się nauczył języka egipskiego i tak dalej, wiecie, tego ładnie się ubrał. Jeszcze ładniejszą szatę miał niż to, tatoś moją sprawił. Józef oczywiście ich rozpoznał, ale nie od razu im powiedział, że już wie, kim oni są. Postanowił poddać ich pewnej próbie. Chciał zobaczyć, jacy ci bracia są tam w głębi serca naprawdę. Więc ich trochę, jak mówimy, przeczołgał. Najpierw, no oczywiście, zaopatrzył ich w to zboże, ale tam, pamiętacie, nie będę opowiadał szczegółów, że oni wiele razy byli bardzo strapieni. Co teraz będzie? Jak to będzie? I oczywiście po jakimś czasie musieli znowu przyjść do Egiptu, bo to zaledwie 2 lata minęło, a jeszcze 5 lat było głodu. Oni może nawet dokładnie o tym nie wiedzieli, że to jeszcze 5 lat, więc znowu się wyprawili. I za tym drugim razem, kiedy przyszli znowu do Egiptu, Józef już dłużej nie wytrzymał i postanowił dać się poznać swoim braciom. To tak nawiasem mówiąc, Józef jako starotestamentowy typ Jezusa Chrystusa właśnie i w tym punkcie pokazuje tę prawdę o Chrystusie, że za drugim razem Jezus da się poznać swoim rodakom, Żydom, bo za pierwszym razem go nie poznali. Ale za drugim razem, jak Słowo Boże mówi, Józef dał się poznać swoim braciom. Przypomniał to Szczepan w czasie tej swojej mowy, po której został ukamienowany. No i właśnie przyszła taka wielka chwila prawdy o tym, co jest w sercu Józefa i co jest w sercu jego braci. Kiedy on już dłużej nie wytrzymał, wyprosił wszystkich z sali, został sam ze swoimi braćmi, no i wtedy do nich przemówił. Chciałbym przywołać słowa Józefa, które odnotował, czy zapisał, czy włożył w usta Józefa historyk żydowski Józef Flawiusz. Co w tym momencie, kiedy Józef dał się poznać swoim braciom, co Józef mówi do nich? Męstwo wasze i gorliwą troskę o brata bardzo pochwalam. Uczyniwszy to wszystko dla wypróbowania waszej braterskiej miłości, stwierdziłem, iż jesteście lepsi, niż mógłbym sądzić po waszym dawnym postępku wobec mnie. Mniemam jednak, że również w stosunku do mnie nie z natury popełniliście łotrostwo, jeno z woli Bożej, która oto zgotowała nam szczęsny los na teraz i na przyszłość, jeśli pozostanie dla nas łaskawa. Skoro dowiedziałem się, wbrew spodziewaniu, o dobrym zdrowiu ojca i przekonałem się, jak troszczycie się o brata, zapomnę już o waszej pozornej winie i nie będę was za nią prześladował, ale przeciwnie, świadczyć wam będę wdzięczność jako uczestnikom zamysłów Bożych. Pragnę, byście i wy również zapomnieli o tym, co minęło i raczej radowali się, że owa dawna nierozwaga taki odniosła skutek, niż trapili się wstydem za swe przestępstwo. Niechże wasza zgryzota za wydanie na mnie owego niegodziwego wyroku nie zdaje się żalem, żeście przyczynili się do wypełnienia wyznaczonego mi losu. Radując się tym zrządzeniem Bożym, jedźcie do ojca i oznajmijcie mu o wszystkim, bo gdyby troska o was zabiła go przedwcześnie, zanim przybędzie do mnie i stanie się uczestnikiem tej pomyślności, cień padłby na moje cudowne szczęście. I przyjeżdżajcie tu jak najszybciej z ojcem, z żonami swymi, dziećmi i całym rodem, boć nie godzi się, by najdroższe mi osoby nie korzystały z dostępnych mi dóbr, zwłaszcza, że głód trwać będzie jeszcze przez 5 lat. Wyrzekłszy te słowa, pisze Józef Flawiusz, Józef począł tulić braci w ramionach. Oni zaś płakali, ale choć trapili się jeszcze wspomnieniem swego spisku przeciw niemu, wiedzieli jednakże, że brat wspaniałomyślnie wyrzekł się wszelkiej myśli o zemście. Takie mieli spotkanie, taka chwila, kiedy okazało się, że Józef, tak potraktowany, ma wolne serce, nie ma ani odrobiny żalu, nie ma żadnej frustracji w jego sercu, nie ma żadnej pretensji w jego sercu, lecz wręcz tych braci im dodaje otuchy, żeby oni patrzyli pozytywnie. Nastąpił ten wspaniały akt przebaczenia, uściskali się serdecznie. To na pewno było prawdziwe ze strony Józefa. To nie był udawany uścisk absolutnie. No i zgodnie z życzeniem, zachętą, zaproszeniem Józefa, wkrótce Jakub i cała rodzina postanowiła przybyć do Egiptu i zamieszkali w ziemi Goszen, w najlepszej części kraju, tam gdzie było wszystkiego pod dostatkiem, gdzie były piękne, zielone tereny. Upłynęło 17 lat od tego momentu i po 17 latach Jakub, starszy już wtedy przecież człowiek, zszedł był, jak to w jednym filmie jest powiedziane, czyli umarł. I po tej śmierci, gdy urządzili cały pogrzeb, a pogrzeb urządzali w Kanaanie, więc wielka ekipa ludzi z Egiptu, także przedstawiciele Faraona, Józef też jako zarządca Egiptu, odbyli tę podróż, tam pochowali Jakuba. I czytamy teraz właśnie nasz tekst. Otwieramy pierwszą księgę Mojżeszową, 50 rozdział, 15 werset. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Zobaczcie, co przychodzi im do głowy. Mówiliśmy już, że Józef okazał im przebaczenie. Bardzo wyraźnie. Scena sprzed 17-18 lat, 45 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 14 werset, potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. To jest ta scena pojednania, ta scena przebaczenia, scena, po której Józef nie zostawił żadnych wątpliwości, że z serca przebaczył swoim braciom. To nie były też tylko słowa, jak już żeśmy zauważyli. Ale też to przebaczenie było poparte udzieleniem hojnej pomocy. Człowiek, który nie przebacza, nie jest wcale taki chętny, żeby podać rękę, żeby pomóc, żeby pobłogosławić. Są czasem takie akty przebaczenia. Przebaczam ci. No dobra, przebaczam ci, ale się trzymaj ode mnie z daleka teraz. Już nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Co to za przebaczenie? To kpina z przebaczeniem. Józef przebaczył tak, że udzielił im hojnej pomocy. Mało, zaprosił ich do siebie. Nie tylko tatusia zaprosił. Przebaczam wam, jedźcie sobie tam, żyjcie gdzie chcecie. Tata niech tylko przyjedzie, bo tata kocham. Pamiętam, kiedyś piękną suknię kupił, więc chciałbym mu się odwdzięczyć. Nie, on ich wszystkich zaprosił, z żonami, z dziećmi. Ja wiecie, jak z dziećmi się zaprasza, te dzieci latają, biegają, niszczą. Zaprosił ich. On potwierdził w każdy możliwy sposób, i łzami, i uściskami, i hojną pomocą, i zaproszeniem, że im wybaczy. Ale gdy umarł Jakub, coś im zaczęło chodzić po głowie. Czyli takie niedowierzanie, że tamten akt przebaczenia był prawdziwy. Czasem, gdy się zmieniają okoliczności, diabeł próbuje nam świdrować gdzieś tam w głowie, że to ma związek, to będzie miało związek z tym, co się wydarzyło kiedyś. Bo ludzie są, wiecie, jacy, nie? Niektórzy bardzo pamiętliwi. Przyczają się na jakiś czas i im przychodzi do głowy, że Józef przez 17 lat odgrywał rolę, kiedy tatuś żył, a teraz wyjdzie wszystko na jaw i on okaże swoje prawdziwe oblicze i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Nie dowierzają w jego przebaczenie i w ich głowach pojawia się przedziwny pomysł. Kazali więc Józefowi, 16 werset 50 rozdziału Mojżeszowej, pierwszej czytamy, kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, Albo tak powietrze Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek i grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść cze to teraz występek sług Boga Ojca Twego. Cię niezwykła rzecz im przyszła do głowy, żeby w usta nieżyjącego już Jakuba, który nie był w stanie już niczego sprostować, włożyć takie słowa, jakby prośbę do Józefa. Przeto odpuść teraz występek sług Boga Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Czyli, że ci bracia, nie dowierzając przebaczenie Józefa, wymyślili, że się podeprą jakby autorytetem swojego ojca, Jakuba, jakby w ramach jego takiego słowa testamentu, żeby Józef był zobligowany, ponieważ to nie chodzi o to, że oni proszą o przebaczenie, ale że to ojciec już za grobu prosi o przebaczenie, o wybaczenie braciom. Ten zmarły przemawia teraz i wstawia się za tymi żyjącymi. No to się tak jakoś mi zaczyna nasuwać, czy to czasem nie jest jakiś pierwszy przypadek modlitwy wstawienniczej zmarłych, świętych. Rozumiecie, o czym myślę w tym momencie. Józef Flawiusz tak to komentuje. Po pogrzebie bracia nie chcieli wracać z Józefem do Egiptu, obawiali się bowiem, że po śmierci ojca, ze względu na którego, jak sądzili, Józef odniósł się do nich łagodnie, zapragnie on pomścić się za ich dawny spisek. I ponieważ takie mieli obawy, tak nie dowierzali Józefowi, dlatego właśnie w usta zmarłego ojca włożyli te słowa wstawiennictwa. Jakaż to musiała być przykrość dla Józefa? Przeczytaliśmy i zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. To jest ten sygnał Słowa Bożego, który pokazuje, co działo się w duszy Józefa, który całkiem szczerze, 17 lat wcześniej, przebaczył swoim braciom, otworzył serce, nie przechowywał, wyrzekł się wszelkiej urazy, pobłogosławił ich, pomógł, zaprosił, wszystko robił jak trzeba, a oni mu po tylu latach wyjeżdżają z takim niedowierzaniem w jego przebaczenie, w jego intencje. Imputują mu coś takiego, że on coś tam ukrywał przez tyle lat, że robił to tylko ze względu na ojca, że to nie było szczere. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Po prostu ścisnęło go serce. Smutno mu się zrobiło. Przykro mu się zrobiło. I co czytamy dalej? Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Jak Józef postanowił, pomimo tej wielkiej przykrości, jaką mu wyrządzili, postanowił raz jeszcze potwierdzić swoją postawę, potwierdzić przebaczenie, potwierdzić, że nie przechowuje żadnego urazu w stosunku do nich. Józef, tak wspomniałem, to typ Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To taki starotestamentowy promyk światła, który ma nas prowadzić i pokazywać nam coś z Jezusa. Gdy czasem mówimy o tym, że pisma wskazują, czy świadczą, starotestamentowe pisma świadczą o Jezusie Chrystusie, to właśnie w tym sensie, że poszczególne postaci, że różne wydarzenia, sytuacje, również przedmioty, w jakimś stopniu, w jakimś ograniczonym stopniu, ale mają nas czegoś nauczyć, coś nam powiedzieć o Synu Bożym Jezusie Chrystusie. I Józef jest jedną z takich postaci, które uczą nas czegoś o Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Wiemy ze Słowa Bożego, ale też i z własnych doświadczeń, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Słowo Boże to jasno stwierdza, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I jeśli ktoś się tutaj między nami czuje, że jest dobry, sprawiedliwy, inni są źli, to tylko dlatego, że jeszcze nie wszystko zobaczył na swój temat. Dlatego, gdy wszyscy mamy Boże światło, to wiemy, że nikt z nas nie jest sprawiedliwy, nikt nie może wypinać piersi i uważać, że on wszystko robi dobrze. Tak jak bracia Józefa wobec swego brata i wobec ojca Jakuba, bo oni przecież go też okłamali, tak i my wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Popełniamy błędy przeciwko sobie wzajemnie, ale przede wszystkim przeciwko Bogu, bo jak Słowo Boże naucza, każdy grzech, jakikolwiek jest to grzech, jest przede wszystkim wystąpieniem przeciwko Bogu. Słowo Boże mówi nam, że Bóg w swojej wspaniałości posłał swojego Syna, aby dać nam możliwość przebaczenia nam wszystkich naszych grzechów. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Słowo Boże przedstawia ten wspaniały obraz miłosierdzia i wspaniałomyślności Bożej względem nas. To się najbardziej, najdobitniej przejawiło w tym, czego dokonał Jezus Chrystus, a mianowicie w zbawieniu nas z naszych grzechów, w uwolnieniu nas od ciężaru grzechów, w przebaczeniu, w odpuszczeniu nam wszystkich naszych grzechów. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, zastępuje tego cudownego przebaczenia. Bóg w miłości swojej, w swojej łasce, bez żadnych zasług uprzednich naszych, przebacza nam nasze grzechy. Właśnie to dobrze ilustruje to Józefowe odpuszczenie braciom. Oni nic nie zrobili dla tego Józefa dobrego. Niczego nie naprawili, nie byli w stanie niczego naprawić, a on im po prostu z serca, nie to, że się zmieniła okoliczność i teraz Józef miał kłopoty, a oni byli na górze i dlatego Józef im wybaczył, bo było ciężko i raczej należało wybaczyć, żeby dobrze. Całkiem inaczej było, to on był na górze, a oni byli w kłopocie, a on im wybaczył. Wspaniałomyślnie, jak Bóg nam odpuszcza nasze grzechy, wspaniałomyślnie, nie dlatego, że my w jakiś sposób na to zasługujemy. W liście do Kolosan jest napisane: i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim, z Chrystusem ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, bracia i siostry, przyjaciele. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny. Wymazał. Nie wiem, jak dużo było tam zapisane na waszym koncie, na minusie, ile tam było na czerwono, na mojej, oj, ciągle jeszcze, jak słyszycie, mi się zbiera. I wszystko jest napisane, on wymazał ten cały list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Tak jak Józef tym swoim braciom mówi: słuchajcie, przebaczone macie. Całkowicie chodźcie, miesiaczka zrobimy u tego, przebaczone, naprawdę, wszystko. Zapraszam was do siebie. Tak Syn Boży do mnie i do ciebie, do każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, mówi: słuchaj, masz przebaczone wszystko, ile nie nabroiłeś, ile nie narobiłeś, co ci się przytrafiło i co ci się jeszcze nawet przytrafi, to masz wszystko przebaczone, usunięte. Taki właśnie akt miłości spotkał nas, grzeszników, ze strony dobrotliwego, miłosiernego Boga. I to jest niezwykłe coś takiego przeżyć. Czegoś takiego naprawdę doświadczyć, odczuć to na własnej skórze, że moje grzechy są mi przebaczone. Znacie to uczucie? Jest taka pieśń: o cudny dzień, o cudny czas, ten cudny dzień, gdy moich win zaginął cień. To jest to właśnie, kiedy dostępuję takiego uwolnienia duszy, wiem, jaki jestem, wiem, jak nie jestem godny tej wielkiej miłości Bożej, a Bóg nam to wszystko wybaczył. Bóg mnie wszystkie moje grzechy wybaczył. To jest tak błogosławiona myśl, że człowiek się budzi w nocy, jak mu się coś tam, tę podświadomość na to natrafi, to się budzi mu, przebaczony mam, niezwykły, mam wszystko przebaczone. I to jest właśnie jakby ten główny nośnik chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiej wiary, chrześcijańskiej ufności, że moje grzechy są mi przebaczone, że Bóg się nade mną zmiłował, że Bóg otworzył dla mnie drzwi żywota wiecznego, że już nie jestem w żaden sposób skazany na żaden sąd. Zostało to zdjęte, list dłużny został wymazany. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest ta radość, którą mają ludzie, którzy dostąpili tego odpuszczenia. I bardzo ważne, żebyśmy w tym przeświadczeniu, że Bóg nam wybaczył nasze grzechy, cały czas żyli. Słowo Boże mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, Hebrajczyków 3,14, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. A ta ufność to jest właśnie przebaczenie naszych grzechów. Pojednanie z Bogiem, że jestem Jego dzieckiem, że jestem miły w Jego oczach, że mam pokój z Bogiem. I jesteśmy współuczestnikami Chrystusa, jeśli aż do końca, a nie tylko przez 17 lat, czy przez rok, ale aż do końca zachowamy niewzruszenie, tę ufność, jaką mieliśmy na początku. A jednak, jak braciom Józefa się to przytrafiło, tak i nam się to czasem przytrafia, że w pewnym momencie, na jakimś zakręcie życia, w jakichś okolicznościach przestajemy dowierzać Bogu. Zaczynamy wykazywać jakiś rodzaj zwątpienia i niewiary w to, że nasze grzechy są nam przebaczone. Bo przeciwnik, szatan, cały czas schodzi przy nas i próbuje coś zrobić tak, żeby poddać wątpliwość tę wspaniałomyślność Bożą, tę łaskę Bożą, z której skorzystaliśmy i którą się cieszyliśmy na początku. Diabeł zawsze próbował poddać wątpliwość, prowadzić jakiś rodzaj niedowierzania Słowu Bożemu, niedowierzania Bogu. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Tak insynuował już w ogrodzie Eden. Czy rzeczywiście to tak jest, że twoje grzechy są ci przebaczone? A zobacz, jak wygląda twoje życie. A zobacz, jakie masz trudności. A zobacz, jak ci się nie wiedzie. A zobacz, Bóg cię nie wysłuchał ostatnio. Modliłaś się i cię nie wysłuchał. Jakbyś była pobożna, to by cię wysłuchał. Jakbyś miał przebaczone, to by cię wysłuchał. Czy rzeczywiście? Jak w sercach braci Józefa pojawiło się niedowierzanie w jego przebaczenie, tak człowiek atakowany, niepokojony przez złego, taki jest, że nie dowierza Bogu. Właśnie dlatego też ludzie, tak jak ci bracia Józefa, w tym niedowiarstwie, że Bóg w Chrystusie tak zwyczajnie mi przebaczył wszystkie moje grzechy, nie dowierzając temu, zaczynają kombinować, żeby może jakieś zorganizować sobie wstawiennictwo. Niektórzy mówią, Jezus jest taki Syn Boży, taki dobry. No ale któż mnie lepiej zrozumie niż Jego Matka? No to pójdźmy i poprośmy Matkę, żeby Matka się wstawiła, Najświętsza Matka, żeby się wstawiła u Jezusa. Bo my nie dowierzamy chyba, że Jezus tak ma takie serce, żeby nam wybaczył i potrzeba, żeby jak Matka przyjdzie, to on Matkę wysłucha. Zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Zapłakał Jezus, gdy słyszy coś takiego, że on to nie ma takiego serca i takiej miłości do grzesznika, że potrzeba, żeby ktoś... Albo może poprośmy zmarłych, Ojca naszego, Jana Pawła II. Ojciec, teraz już będzie się za nas, za nasz naród wstawiał, bo on, no jak on tam w niebie, on święty jest, to on się poprosi. Bo Bóg to co? Bo Jezus Chrystus to co? To, twardy. Trzeba, żeby ktoś ze zmarłych, taki już biały, że on poprosi. Wielu ludzi nie dowierza Bogu w Jego przebaczenie, że Bóg odpuszcza grzechy z łaski, bez żadnych ludzkich zasług. Zaczynają kombinować i budować jakiś system uczynkowości, żeby sobie jakoś zaskarbić na Jego przebaczenie, żeby jakoś zapracować sobie. Powracanie do zakonu, to już się, słuchajcie, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pojawiło. Po tej euforii, po tej radości, że Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy, po tej radości wyrażonej w listach apostolskich, natchnionych Duchem Świętym, zaczęło się w sercach niektórych chrześcijan takie niedowierzanie w Boże przebaczenie. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Oto jeden z takich przejawów niedowierzania Bogu Boże przebaczenie. Ewangelia to dobra nowina o Chrystusie, że wszystkie nasze grzechy są nam przebaczone za darmo, z łaski, przez wiarę. Wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że On złożył za nas ofiarę, zapłacił za wszystkie nasze grzechy i mamy przebaczone na zawsze. Amen. Ale pojawiło się paru takich w Judei, tam słońce im przygrzało i idą do innych zborów, gdzie słyszą, że wierzą w Chrystusa i mówią, to nie jest takie proste. To nie jest, wy tak sobie tutaj mówicie i się tak tutaj cieszycie, ale jeśli nie zostaniecie obrzezani, jak was nie zaboli tam gdzieś, nie? To nic z tego. Musicie być najpierw obrzezani, pocierpieć musicie trochę, oznaki zewnętrzne tego związku z Bogiem mieć, to wtedy. Tak samo w zborach Galacji pojawiło się niedowierzanie. Przyszli ludzie i zaczęli namawiać tych radosnych chrześcijan, którzy się cieszyli przez może 15 lat, czy 12, czy 5 lat. Cieszyli się zbawieniem, cieszyli się przebaczeniem grzechów. Przyszli i zaczęli mówić, musicie zacząć wykonywać wszystkie przepisy zakonu, bo inaczej nie będziecie zbawieni. I apostoł Paweł, pisząc list do Galacjan, w jednym miejscu napisał, o głupi Galacjanie, co wam, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, tylko są pewni ludzie, jak tam czytamy dalej, którzy tę Ewangelię przekręcają. Jednym słowem, niedowierzanie. Niedowierzanie, nie tylko niedowierzanie niewierzących, ale niedowierzanie wierzących, Boże przebaczenie. I taka próba budowania czegoś, co by miało dać mi zaplecze, miałoby dać oparcie dla mojej nadziei, że ja będę zbawiony. Jakąż przykrość Bogu sprawiamy takim niedowierzaniem, bracia i siostry. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Bo odkrył, bo nagle sobie uświadomił, że ci jego bracia przez 17 lat nosili gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że jego przebaczenie nie jest pełne, nie jest prawdziwe. I teraz to wylazło. Teraz się to ujawniło. Przez to, co kombinowali z tymi słowami zmarłego Jakuba. Ujawniło się, że oni po prostu nie dowierzają. On już dawno przebaczył, oni wciąż mu nie wierzyli. I tak, słuchajcie, dzieje się dzisiaj z wieloma z nas, że chociaż Słowo Boże czarno na białe, bardzo wyraźnie mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, my gdzieś tam wciąż nosimy w sercu jakieś ziarno niedowierzania Bogu. Czy nie jest nam przykro, gdy ktoś nie dowierza temu, co mówimy? Jest nam przykro. Jeśli wprost mówimy, jak jest, co jest w naszym sercu, a ktoś temu nie wierzy, to jest nam przykro. Gdy komuś wybaczyliśmy, serdecznie wybaczyliśmy, a w rozmowie za tydzień albo za miesiąc pojawia się jakiś cień, jakaś nuta tego, że my mu nie wybaczyliśmy. Jeśli słyszymy z ust kogoś, komu wybaczyliśmy, że on gdzieś ciągle o tym myśli, ciągle jakoś się obawia tego, że mu, czy mu wybaczyliśmy, to jest nam przykro, zwłaszcza jeśli to wybaczenie nas sporo kosztowało. Bo przecież wybaczenie to nie jest po prostu o tak sobie. Nie? To czasem trzeba się zaprzeć samego siebie, to trzeba stoczyć walkę w swojej duszy, to trzeba dokonać pewnych ważnych kroków, postanowień. No i jest nam przykro wtedy, kiedy ktoś nam nie dowierza. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali pomyśleć o tym, co Bóg czuje, gdy widzi nasze niedowierzanie. My mamy taką tendencję, żeby ciągle myśleć o sobie, co my czujemy. Czy to jest dla nas miłe, czy niemiłe, czy to przykrość, czy nieprzykrość. Raczej się z natury kręcimy wokół własnej osi. Myślimy o sobie, jesteśmy często egocentryczni. Myślimy, czy to jest dla nas dobre, czy miłe. Najwyższa pora przestać myśleć tylko o sobie. I dzisiaj chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy w sprawie przebaczenia naszych grzechów przenieśli ten punkt ciężkości naszego myślenia z siebie samych, z tego, co my czujemy, na to, co czuje Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus, ten, który umarł za nas, życie za nas oddał, żeby nam umożliwić przebaczenie grzechów, żeby nas pojednać z Bogiem, co On czuje, gdy my nie dowierzamy Mu, że On nam wybaczył wszystkie nasze grzechy i załatwił sprawę naszych grzechów. Jaka to musi być przykrość? Jego to tak wiele kosztowało. On zostawił chwałę nieba. On przyjął postać człowieka. On dał się poniżyć. On był ciągle, jak wiecie, posądzany o niestworzone rzeczy. Wymyślali na jego temat różne rzeczy. On nawet się nie tłumaczył, bo to nie było sensu. Milczał przed radą, bo to nie było sensu. On mógłby się wybronić, ale wcale tego nie robił. I w końcu życie swoje za wszystkich grzeszników oddał, za grzech świata. Jakże musi mu być przykro, gdy okazujemy niewiarę. Jeżeli on nam wybaczył i to powiedział i potwierdził to swoją śmiercią i zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem i zesłaniem Ducha Świętego, potwierdził to, to w jaki sposób możemy mu sprawić przyjemność? Nie myślmy teraz o sobie, tylko myślmy o nim. W jaki sposób możemy mu sprawić przyjemność? Przez to, że uwierzymy. Uwierzymy i będziemy mu dowierzać, że on naprawdę przebaczył nam nasze grzechy. I że jeśli się pojawi jakiś grzech, a my mu ten grzech wyznamy, to nie będziemy chodzić struci, nie będziemy chodzić wątpiący w ogóle w całość jego przebaczenia, bo nam się coś nie udało, tylko przyjmiemy przebaczenie jego i będziemy radośni i będziemy mówić: Pan przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Tak, nawet wczoraj zawaliłem, powiedziałem złe słowo, nie wyszło mi to czy tamto. Ale to nie jest tak, że chmura znowu tych wszystkich grzechów na mnie przyszła, ja teraz po prostu mi się nie udało i teraz nie. Łaska Boża jest taka wielka, że On wszystkie moje grzechy mi wybaczył na amen, na zawsze. Na zawsze. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I żeby sprawić radość Panu, to nie słuchajmy swoich odczuć, nie słuchajmy tego, co jeden czy drugi powie, tylko radujmy się Jego przebaczeniem. I ten ojciec umarł, i tamten umrze, i matka umrze, i siostra, i brat umrze, a my mamy nic się nie zmienia w sercu, jak w sercu Józefa się nic nie zmieniało przez to, że umarł ojciec. Tak w sercu Chrystusa Pana nic się nie zmienia, choćby okoliczności nie wiem się jak pozmieniały. Przyjemność Panu, radość Panu sprawiamy wtedy, kiedy ufamy Mu, dowierzamy Mu, że Jego przebaczenie nas objęło, bo wyznaliśmy Mu nasze grzechy, a On nam grzechy odpuścił i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Ale jeżeli Mu nie dowierzamy, to sprawiamy Mu przykrość. Tak jak Józef zapłakał, gdy tak odkrył, że ci bracia wciąż nie dowierzają. Tak Jezusowi jest przykro, kiedy widzi, że my Mu nie wierzymy na słowo i zaczynamy budować coś tu, żeby jakoś tak sobie na bazie własnych zasług, sprawiedliwego życia i tak dalej zbudować dobre samopoczucie o tym, że nie jest z nami tak źle. Cieszmy się wielką prawdą o Bożym przebaczeniu. Ta prawda brzmi przez całą Biblię, że Bóg ma takie serce, że Bóg jest tak wspaniałomyślny, że przebacza nam nasze grzechy. Już prorok Izajasz mówił, choćby wasze grzechy były jak czerwone, jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone, jak purpura, staną się białe, jak wełna. Prorok zapowiadał ten wielki dzień, kiedy Syn Boży złoży ofiarę za grzech świata. I każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, dostąpi tego pełnego, całkowitego przebaczenia wszystkich jego grzechów. To wszystko zostało spełnione w Jezusie Chrystusie. Więc jaka lekcja z tego, z tej historii o Józefie i jego braciach, jaka lekcja ze Słowa Bożego na dzisiaj? Po pierwsze, ważna lekcja praktyczna. Mamy wokół siebie ludzi, którzy nam przebaczyli nasze winy, którzy kiedyś podali nam rękę, którzy powiedzieli: wybaczam, nie gniewam się na ciebie, jest okej. I rzecz w tym, żebyśmy dawali im, naszym bliskim, ludziom, którzy nam wybaczyli, świadectwo, że im wierzymy. Żebyśmy nie nosili w tyle głowy właśnie takiego niedowierzania, że oni nam wybaczyli i ciągle chodzili na paluszkach przy nich, bo im przykrość sprawiamy. Jeśli nam wybaczyli, to chcieliby nas widzieć wolnych, szczęśliwych w ich towarzystwie, że nam po prostu wybaczyli. I my w to wierzymy, że nam wybaczyli. Jeżeli ciągle w naszych słowach, w naszych gestach, zachowaniach ciągle jest jakiś cień, że trzeba teraz przy nim bardzo, bo ja kiedyś mu przykrość zrobiłem, wprawdzie mówił, że mi wybaczy, ale to wiecie, jak to z ludźmi jest, więc ja teraz muszę bardzo ostrożnie, żeby tego, to przykrość sprawiamy naszym bliskim, którzy zauważają w nas oznaki niedowiarstwa w ich przebaczeniu. Ale główna lekcja, nauka z dzisiejszego rozważania Słowa Bożego to jest taka, że niedowierzanie bardzo zasmuca naszego Zbawiciela. Największy nasz problem to nasz grzech. Ten największy problem został doskonale rozwiązany przez śmierć Jezusa Chrystusa, zastępczą śmierć za nasze grzechy. Przebaczenie stało się faktem. Niedowierzanie jest bardzo przykre dla naszego Pana. Dlaczego? Ponieważ Boże przebaczenie i nasza wiara w Boże przebaczenie to jest najskuteczniejsza broń przeciwko szatanowi. Rozumiecie? Szatan przychodzi, żeby nas potępiać, żeby nas wpędzić w poczucie winy. Bóg ma taki oręż przeciwko temu, że On wybacza, a ludzie wierzą w to Jego wybaczenie. Diabeł przyjdzie przed oblicze Boże i zaczyna na nas nadawać, Jezus mówi: wynoś się, ja wszystko wybaczyłem. To idzie do nas. I do nas mówi: czy ci Bóg na pewno, a czy na pewno ci Bóg wybaczył i tak dalej. I jeśli diabłu się uda zasiać w tę wątpliwość, że my zaczynamy wtedy, o rzeczywiście, no jak ja nie będę śpiewał dzisiaj pieśni, bo ja tak jestem takim grzesznikiem, no rzeczywiście, przecież to diabeł zaciera ręce, mówi, to przed Bogiem się nie udało, bo Bóg nie podlega takim kłamstwom, ale udało mi się załatwić 15 z tego zboru, czy 20 z tego zboru, że są smutni, bo tam coś im nie wyszło w życiu w tygodniu. Chodzi o to, żebyśmy my, diabłu, gdy przychodzi i zaczyna nam szeptać do ucha takie rzeczy, powiedzieli: tak, upadłem, ale wyznałem mój grzech i Pan mi wszystko wybaczył. I mam wybaczone. I wynoś się stąd. To jest bardzo ważne, bo gdy nie dowierzamy, robimy wyłom w Bożym systemie zwalczania dzieł diabła. Diabeł chce zacienić działanie Boże, chce chwałę Bożą w nas zgasić i tak dalej. Więc przebaczenie i wiara w przebaczenie jest tym orężem Bożym. Jest wyrazem współpracy z Bogiem. On poświęcił się i złożył za nas ofiarę, a my, skorzystając z tego i wierząc w to, stajemy w jednej linii i jesteśmy nie do pokonania. Więc, bracie i siostro, nie zasmucaj Jezusa niedowierzaniem w odpuszczenie ci twoich grzechów. Niechby ta myśl została dzisiaj w twoim sercu. i w Twojej głowie. Nie zasmucaj, nie zasmucaj. Józef zapłakał, gdy bracia mówili takie słowa do niego, bo widać było, że oni mu nie dowierzają. Niech Jezus nie słyszy nigdy i nie widzi nigdy takich przejawów niedowiarstwa w nas. Lecz niech zawsze widzi, tak, my mamy ogląd, wiemy, jacy jesteśmy. Mój grzech jest zawsze przede mną, napisał kiedyś w natchnieniu król Dawid. Ale tym bardziej się raduje z Bożego przebaczenia. Gdzie grzech się rozmnożył, ta łaska bardziej obfitowała. Ha, ha, ha. Możemy diabłu się zaśmiać w twarz. Powiedzieć, tak, upadłem, to jest prawda. Ale Bóg jest taki dobry i mi w Chrystusie wszystkie moje grzechy wybaczył. Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy, mówił Jezus do tego uzdrowionego, sparaliżowanego. Ufaj, synu, odpuszczone są twoje grzechy. To się Bogu bardzo podoba, kiedy my ufamy w Jego przebaczenie. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. On obiecał i on słowa nie cofnie. On ma moc, żeby nas zachować aż do końca. I chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy teraz powstali i żebyśmy wyrazili Panu ufność. Jest taka pieśń, nie znamy tej pieśni niestety w naszym zborze, żebyśmy ją mogli wszyscy razem zaśpiewać dzisiaj. Pieśń, tę pewność mam, iż żadna siła nie wyrwie mnie z Chrystusa rąk, gdyż miłość Jego mnie zdobyła na krzyżu, tam wśród gorzkich mąk. Posłuchajmy tej pieśni i będziemy się modlić. I pamiętajmy o tym, że Bogu sprawiamy przyjemność przez to, że Mu dowierzamy, że ufamy, że On nam przebaczył nam wszystkie grzechy i sobie tego nie damy wyrwać z serca.
Tego świat.